Kochani, mówiliśmy o tym, że w ekonomii łaski i przygotowania świata do paruzji, do powtórnego przyjścia Pana, Pismo Święte nas zachęca nieustannie, Ewangelie nas zachęcają, cały Nowy Testament nas zachęca do tego, abyśmy nieustannie czekali na przyjście Pana. Oczywiście śmierć każdego z nas będzie naszym osobistym końcem świata i przyjdzie Jezus. Powtórne przyjście Jezusa będzie związane ze śmiercią każdego z nas w sposób szczególny. Wszystko się skończy w jednym momencie. Twój świat się skończy i przyjdzie po ciebie Pan. Więc każdy z nas powinien żyć tak, jakby w każdej chwili miał umrzeć. Jakby każdy dzień miał być ostatnim dniem naszego życia i to nie ma nas dołować, ale ma nas to motywować do tego, aby każdą chwilę dnia przeżywać maksymalnie intensywnie w tym projekcie danym od Boga, aby kochać Go całym sercem, ze wszystkich sił, z całej duszy i z całej swojej mocy i siłą tej miłości kochać drugiego człowieka jak siebie samego. Miłością Bożą i być gotowym na wszystko, w każdej chwili. Pokolenie niewiasty, o którym mówi Księga Apokalipsy, będzie charakteryzować się między innymi tym, że nie umiłują swojego życia aż do śmierci. Czyli będą żyć tak, jakby w każdej chwili być gotowym do tego, aby oddać życie za Jezusa. Gdzie życie nie jest największą wartością, życie doczesne. Dla chrześcijanina nigdy życie doczesne nie jest najwyższą wartością. Życie jest ci dane po to, abyś wypełnił powołanie, które Bóg ci dał. Bóg stwarza nas celowo, każdego z nas, w bardzo konkretnym celu, z bardzo konkretnym planem. I teraz całe moje życie polega na tym, aby ten plan odkrywać każdego dnia i wejść w ten Boży plan dla mnie, kiedy wiem, że ten plan Boży jest dla mnie, kiedy przeżywam Królestwo Boże w swoim sercu każdego dnia. Mogę przeżywać na przykład w swoim powołaniu, które Bóg mi dał, bardzo trudne chwile, ale gdzieś w głębi serca jestem całkowicie przekonany, że jestem w projekcie, który Bóg mi dał. Ogrom szczęścia, który jest na dnie mojego serca, jest jak wulkan, jest jak ocean. I kiedy zejdę poniżej okoliczności, które są teraz bardzo trudne, w głębi mojego serca, gdzie jest to pierwotne, pierwsze powołanie, ten plan Boga dla mnie, tam odpoczywam w Jego miłości i w tym doświadczeniu szczęścia, że jestem u siebie, że robię dokładnie to, do czego On mnie zaprojektował, co dla mnie zaplanował. To jest niesłychanie ważne. Kiedy wchodzę w ten plan? Kiedy projektuję swoje życie według tego fundamentalnego powołania. Kochać całym sercem, ze wszystkich sił, z całej duszy, z całej swojej mocy, tego, który jest jedynym i ma być wszystkim. A bliźniego swego jak siebie samego. To jest w ogóle priorytet w szukaniu i rozoznawaniu swojego powołania i planu Boga dla mnie. Może być tak, że ja przez całe życie kręcę się kompletnie wokół siebie, gdzieś wokół swojego ego, nigdy nie wchodząc w plan, który Bóg dla mnie przygotował. Bo nigdy nie postawiłem go na pierwszym miejscu w swoim życiu, czyli on nigdy nie był dla mnie jedynym i nigdy nie był wszystkim. Wszyscy inni byli dla mnie ważniejsi niż on. Jeśli na przykład zakochujesz się w chłopaku, ktoś dla ciebie ważniejszy niż Bóg, kochasz go bardziej niż Jezusa, już ci mówię z góry, że rozeznanie, czy to jest twój mąż, czy ten człowiek jest przez Pana Boga postawiony w twoim życiu, być może jako twój przyszły mąż, już na tym etapie rozeznanie się wali. Bo kiedy kogoś stawiamy na pierwszym miejscu w swoim życiu i traktujemy go jak Boga, nie ma szans na rozeznanie, czy to ma być mój mąż, czy to ma być moja żona. Na przykład jeśli żyjesz w grzechu ciężkim, nie? Przed sakramentem małżeństwa. Jak możesz w grzechu ciężkim żyjąc rozeznawać dobrze, czy to ma być twój mąż, czy to ma być twoja żona? Nie ma szans na dobre rozwiązanie. My oczywiście podejmujemy decyzje, bo się kochamy, proszę księdza, a potem te decyzje są katastrofalne. I skutki i konsekwencje są destrukcyjne i niszczące. Nie możemy mieć pretensji do Boga, że On jakby nie interweniował, przecież dał nam wolną wolę. bardzo często ostrzega przez przykazania Boże: synku, córeczko, nie idziesz według moich drogowskazów, nie dziw się, że wpadniesz w przepaść, że źle rozeznasz, że się strasznie poharatasz. Proszę księdza, ale Bóg mnie nie ostrzegał. Ostrzega cię w swoim słowie. Daje ci swoje przykazanie. Jeśli ty nie chcesz respektować Jego słowa, jeśli twój chłopak, który jest dla ciebie wszystkim, nie respektuje Słowa Bożego, jeśli twoja dziewczyna, która jest dla ciebie wszystkim, nie respektuje Słowa Bożego, Słowo Boże nie jest dla niej najważniejsze, w drogowskazach życiowych, to nie dziw się, że możesz popełniać kolosalne błędy w swoich decyzjach, a szczególnie decyzjach życiowych. Niestety. I potem można mieć pretensje tylko do siebie, nie do Boga. I często skutki i konsekwencje mojego życia, w których podjąłem decyzje niezgodne z wolą Bożą, okazują się po jakimś czasie. Tylko że okazują się w skutkach i konsekwencjach dramatycznych. I często niestety w decyzjach życiowych nie mogę cofnąć czasu, żeby jeszcze raz wybrać. Rozumiecie, to jest bardzo ważne, by uczyć się rozeznawać. To samo, jeśli chodzi o kwestię oddania się Matce Bożej, poświęcenia się jej. Jest dla mnie niesamowitą radością obserwować, mówię wam szczerze, na całym świecie. W tym czasie niesamowicie dużo ludzi, poszczególnych, indywidualnych, całymi rodzinami, małżeństwami, kapłani, wspólnoty, poświęcają się Matce Bożej przez 33-dniowe rekolekcje. Uwieńczeniem którego jest akt poświęcenia się, konsekracji Matce Bożej. Niektórzy zakładają takie, wiecie, łańcuszki z medalikiem, że są Matce Bożej poświęceni. Ale skarby, jeśli za tym poświęceniem nie pójdzie realizacja i życie tym poświęceniem, nic się nie zmieni. Nie wejdziemy na kolejny poziom relacji z Bogiem, intymności z Nim, wejście w Jego chwałę, ponieważ cały czas mamy swój plan na swoje życie. Nie może być tak, że po poświęceniu się Matce Bożej mówisz: oddaję Ci, Maryjo, całe swoje życie. Poświęcam je Tobie. Rób ze mną, co tylko zechcesz. A ja robię wszystko, co ja chcę każdego dnia, żeby było. To ja sobie planuję mój dzień. To ja chcę, żeby było tak, jak ja chcę. Rozumiecie? Wtedy Maryja nie może działać. Nie może czynić cuda w naszym życiu, ponieważ cały czas nasze życie należy do mnie. Moje życie należy do mnie, Maryjo. I Ty masz mi błogosławić mój plan na moje życie. Ja sobie wybieram tak, tak, tak i tak. I Ty, Maryjo, pobłogosław mi to. No tak to nie działa. I wielu ludzi, którzy poświęcają się Maryi, a nie widzą owoców tego poświęcenia, właśnie tutaj stopują całe poświęcenie. Żyją cały czas według własnego pomysłu na swoje życie. Jeśli poświęcam swoje życie Matce Bożej, to nade wszystko ona daje mi Jezusa. Jezusa, którego stawiam na pierwszym miejscu w swoim życiu. Jezusa, którego chcę kochać całym sercem, ze wszystkich sił, z całej duszy i całej swojej mocy. Maryja uczy mnie kochać bliźnich i samego siebie miłością z krzyża, czyli miłością, która nieustannie wszystko wszystkim przebacza i nie pamięta złego, czyli nigdy, co przebaczyła, nie wypomni. I Maryja będzie cię uczyć takiej miłości, nie? Będzie na przykład stawiać trudnych ludzi wokół ciebie i będzie ci pokazywać: synku, córeczko, ty jesteś jeszcze w przedszkolu kochania. Fochy łapiesz jak dosłownie amator w miłości Bożej. Ktoś na ciebie źle spojrzy, ktoś ci coś powie, ktoś cię tam czymś urazi i ty już chodzisz obrażona przez kilka dni. Synku, córeczko, amatorka dopiero ewangeliczna. Przedszkole w kochaniu. I będziesz mówiła: Maryjo, zabierz mi tego człowieka, co on robi w moim życiu, jak on mnie denerwuje. Maryjo, jak on mnie rani. Maryjo mówi: nie, nie zabiorę ci, bo to jest twoja szkoła miłości. Weź mnie za rękę, ucz się ode mnie. Ja ci dam swoje serce, dam ci swoją miłość, dam ci swoje oczy, dam ci swoje uczucia, swoje emocje, swoje oczy i będę Cię uczyć kochać tego trudnego człowieka krok po kroku, dzień po dniu, tydzień po tygodniu. Maryjo, weź mnie z tej pracy. Boże, co tu jest za atmosfera? Ten szef, on tylko wzywa Boga. Ludzie tutaj nie mają nic wspólnego z Ewangelią. Piją, przeklinają. Nie, muszę zmienić pracę. Modlisz się o nową pracę i nic. Dlatego, że Maryja tutaj Cię właśnie postawiła, abyś była jedyną Ewangelią, którą ci ludzie przeczytają. Oni może nigdy nie pójdą do kościoła, ale przez Twój styl życia w pracy objawisz im Jezusa Chrystusa i objawisz im Ewangelię. Rozumiesz, my uciekamy od wszystkiego, co trudne, co niewygodne, co sprawia nam trochę cierpienia. I nigdy się nie rozwijamy. I nigdy się nie rozwijamy duchowo. Przez to, że ciągle uciekamy od różnego rodzaju trudnych okoliczności. To nie trudne okoliczności mają się zmienić. To ja mam się zmienić dzięki trudnym okolicznościom. I my ciągle tego nie rozumiemy. Jak wejdziemy do jej szkoły miłości, miłości z krzyża, którą objawia Jezus Chrystus z krzyża, miłości, która nieustannie kocha i przebacza, dopiero będziemy wzrastać. Kiedy będziemy uczyć się brać swój krzyż na ramiona i naśladować Jezusa, iść Jego śladami, tak, to będą często krwawe ślady. Ale Maryja będzie nas uczyć dokładnie wkładania poszczególnych kroków w dokładne ślady Jezusa. I wtedy będzie wzrastać we mnie doświadczenie Jego miłości, Jego mocy, Jego przebaczenia, Jego chwały. Pamiętajcie, skarby moje, że zanim apostołowie zostali ochrzczeni chrztem ognia, kiedy stąpił Duch Święty, najpierw musieli przejść przez chrzest krwi. Czy rozumiecie? Doświadczyć dramatycznej prawdy o swojej nędzy, o swojej słabości, o swojej zdradzie, o swojej grzeszności. Musieli przejść chrzest krwi, próbę krzyża. Zanim stąpił na nich Duch Święty, musieli przejść przez krzyż. Nie ma innej drogi na skróty. Droga na skróty to jest tak zwany gospel prosperity, czyli Ewangelia sukcesu, bez krzyża. Wszystko ma być bajlando, świetnie, lekko, łatwo, przyjemnie, beztrosko. Przecięca Jezus zapłacił wszystko na krzyżu. Ja mam teraz żyć jak w raju tu na ziemi. Wszystko ma mi się udawać, mam mieć zawsze sukces, mam mieć zawsze zdrowie, moje dzieci mają mieć najlepsze szkoły, mam mieć zawsze pieniądze, na wszystko może nas stać. O, takie życie to mi się podoba. To nie ma nic wspólnego z Ewangelią. Przez wiele ucisków trzeba nam wejść do Królestwa Bożego. Mówi święty Paweł, święty Piotr, to samo. Przez wiele ucisków trzeba nam wejść do Królestwa Bożego. Jezus mówi, że wielu idzie szeroką drogą, łatwego, lekkiego, przyjemnego życia. Niestety, obok Bożych przykazań i idą drogą na potępienie. Jezus mówi, niewielu idzie wąską drogą prowadzącą do zbawienia. My dzisiaj mamy coś takiego, taką nazwałbym to teologią fałszywego miłosierdzia. Że Pan Bóg wszystkich kocha i po jakimś tam może lekkim retuszu wszyscy jakoś tam się znajdziemy w niebie. Jezus ma inną teologię. Jezus mówi inaczej. Wielu idzie szeroką drogą na potępienie. Wąską drogą idą nieliczni do zbawienia. I musimy mieć to cały czas przed oczami. Święty Paweł powie, z lękiem i drżeniem, z bojaźnią, zabiegajcie o swoje zbawienie. Musimy być cały czas tymi, którzy wprawdzie oceniają siebie. Czy idę wąską drogą do zbawienia? I to jest droga krzyża, którą szedł mój Pan, Jezus Chrystus. Droga do zmartwychwstania jest drogą przez krzyż. Nie można prawdziwie zmartwychwstać bez krzyża. Rozumiecie? Pokolenie niewiasty narodziło się w zapowiedzi proroczej w Księdze Rodzaju. Pamiętacie, że po grzechu pierworodnym, grzech pierworodny zranił naszą duszę, zranił nasze człowieczeństwo. W tych szczególnych, nazwałbym, skutkach i konsekwencjach grzechu, które można wywnioskować też z tego, co stało się z Adamem i Ewą z raju. Czyli narodził się lęk przed Bogiem. Bóg nie zmienił swojego serca po grzechu. Nie jest Bogiem nagle karzącym, surowym, który walnie teraz z pięści Adama i Ewę i ukaże ich za to, że zgrzeszyli. To jest cały czas Bóg, który potrafi tylko kochać. Ale Adam i Ewa się już go boją. Skutkiem grzeszenia w naszym życiu jest to, że zaczynamy bać się Boga. I zaczynamy traktować religię jak obłaskiwanie Boga. Ja ci dam modlitwy, będę chodził do kościoła, żebyś mi pobłogosławił, żeby mi czasami jakieś nieszczęście nie przyszło. Skąd to się bierze? No z lęku przed Nim. Że jak ja nie będę robił tego, tego czy tamtego, to On mnie ukaże. To przyjdzie nieszczęście. Pamiętacie, co mówili nasi rodzice, często dziadkowie? Bardzo często. Nie rób tego, bo Bozia cię ukaże. To jest herezja. Tak nie można mówić. W ten sposób już dzieciom wtłacza się lęk przed Bogiem. Zły lęk. Lęk przed karą. Jak powinniśmy mówić? Że szatan cię ukaże. Jeśli nie będziesz chciał mieć nic wspólnego z Bogiem, jeśli nie będziesz wybierał Bożych drogowskazów do życia szczęśliwego, pełnego Bożych obietnic, życia w obfitości, to przyjdzie ten, który jest zabójcą od początku i on cię ukaże. Zniszczy wszystko, co najpiękniejsze. Okej? To, co nazywamy Bożą karą, to skutki i konsekwencje naszych grzechów i decyzji, które dokonaliśmy i które obróciły się przeciwko nam i nas zniszczyły. Czy rozumiecie? To, że na przykład rozeznajemy to, co mówię na początku kazania. Czy to jest zgodne z wolą Bożą? Decyzje, które podejmuję, czy też nie? One mają kolosalne znaczenie dla mojego szczęścia w życiu. Jeśli Bóg ze mną, któż przeciwko mnie? Ja i Bóg to większość, mówi święta Teresa z Awila. Ale jeśli nie rozeznaję szczególnie ważnych i najważniejszych decyzji mojego życia i rozeznaję według swojego egoizmu, nie według Bożych przykazań, Bożych natchnień, według Bożych znaków, które On mi daje, tylko rozeznaję po swojemu, według swojego widzimisię, no nie dziwmy się, że będziemy najczęściej wybierać dramatycznie źle i skutki, konsekwencje tych grzechów prędzej czy później dopadną nas. Albo skutki i konsekwencje decyzji, grzechów innych ludzi, które nas dopadną, szczególnie tych najbliższych. Lęk przed Bogiem. Wstyd na samego siebie, ten wcielony w nasze ciało z powodu naszych wyborów, grzesznych wyborów. Wstydzimy się. Ten wstyd może być paraliżujący. Gdybyśmy tak przeanalizowali to uczucie w nas, mówię o takim paraliżującym, destrukcyjnym wstydzie, który nie pozwala nam patrzeć na siebie z miłością, z czułością, z akceptacją. Ciągle się wstydzimy. Jak wyglądamy, jak mówimy, jak się zachowujemy, co inni o nas mówią, co inni o nas myślą. Cały czas próbujemy się dostosować do innych. Cały czas gramy kogoś, kim nie jesteśmy, żeby tylko dobrze ludzie o mnie mówili. Wiecie, jak nas to dopada, księży? A szczególnie księży takich, którzy są już tam rozpoznawalni gdzieś publicznie, walczących o fanów, żeby tylko nikogo nie urazić, nie stracić swoich fanów. Tak mówić, tak głosić, żeby nie stracić fanów. Dramat. Czy wyobraźcie sobie Jezusa, który ma z tyłu głowy, muszę tak głosić Słowo Boże, muszę tak objawiać Boga, żeby nie stracić tych tłumów, które za mną idą. i patrzeć codziennie, Boże, mam tyle wyświetleń czy nie? Jest tu? Jest. To jest chore. I to nie do zniesienia poczucie winy, które zrzucamy na innych, nie? Bo nie mogę znieść tego, jaki jestem, jakich wyborów dokonuję. Poczucie winy. To nie ja, mówi Adam, to kobieta, którą postawiłeś przy mnie. To ona mnie skusiła, to jej wina. Niewiasto, dlaczego to uczyniłaś, mówi Bóg. To nie ja, to wąż, to jego wina. I z tyłu głowy, ukaż tego, który mnie skusił. Ukaż tą, która mnie zwiodła. To nie ja, ja nie jestem winny. Wszyscy inni mają problem, tylko nie ja. To wszyscy inni powinni się nawracać, tylko nie ja. Rozumiecie? I żyjemy w tym. Tym lęku przed Bogiem, wstydzie na samego siebie i w poczuciu winy, które jest nie do zniesienia. I w tej sytuacji Bóg zapowiada pojawienie się niewiasty. Zapowiada to wężowi i zapowiada to pierwszym rodzicom. Że pojawi się niewiasta, która zmiażdży cię wężu. Ona i jej potomstwo. Ty będziesz miał wężu ze swoim potomstwem możliwość atakowania jej pięty. Pięta to już symbol w starożytności, który ukazuje najgłębszą słabość. To największą słabością kobiety, matki, jest dziecko. Więc szatan będzie mógł zadać jej największy ból, atakując jej dzieci, wtrącając je do piekła. Ale ona go na końcu zmiażdży całkowicie. I tam Bóg pokazuje pierwsze proroctwo związane z niewiastą i jej potomstwem. Że ci, którzy będą narodzeni z niewiasty, będą charakteryzować się tym, jako dzieci Boże, że będą żyć w przyjaźni z niewiastą. Jaźń jest czymś najgłębszym w człowieku, najbardziej sekretnym. To jest serce w serce. Jaźń przyjaźni. Dopiero wtedy jest przyjaźń. Natomiast ci, którzy będą z nasienia węża, którzy będą infekowani jego trucizną, będą charakteryzować się nieprzyjaźnią z niewiastą. Nieprzyjaźnią z niewiastą. I zobaczcie, kochani moi, że kiedy przychodzi Jezus, który jest pierwszym, pierworodnym, narodzonym z niewiasty i On z nią, On na krzyżu, z nią pod krzyżem zmiażdży szatana. On pierwszy pokazuje, w jaki sposób realizować tą przyjaźń z niewiastą, zapowiadany przez wieki. Kiedy przychodzi na ten świat, oddaje się jej całkowicie, jako bezbronne dzieciątko w jej łonie. Pierwszy punkt. Całkowita zależność od niej. Oddaje się jej całkowicie. Ona może zrobić z nim, co zechce. On jest cały jej, a ona jest cała jego. My mamy naśladować Jezusa Chrystusa, upodabniać się do Niego. Jeśli miażdżenie szatana rozpoczęło się od jej niewiasty, fiat, niech mi się stanie, i od poczęcia się Boga w jej łonie, to w szczególny sposób, tak jak mówi to święty Augustyn, to nie są moje słowa. Święty Augustyn tak pięknie mówi, że od momentu chrztu świętego Bóg składa nas również w łonie Maryi. I całe nasze życie dojrzewamy do narodzin dla nieba, gdzie śmierć będzie naszymi narodzinami dla nieba. Całe życie w łonie Maryi. Jezus pokazuje, że zapowiadany przez wieki, przez proroków, 33 lata życia na ziemi, gdzie każdy dzień, każda godzina, każda minuta i każda sekunda miała swoją absolutną wartość, kiedy Bóg żył w ciele na ziemi, 30 lat życia tylko z nią i dla niej, w ukryciu Nazaretu. 3 lata jest dla wszystkich, 30 tylko dla niej, z nią, realizując przyjaźń, czyli życie przyjaźni, 24 ha na dobę przez 30 lat. Bóg niesamowicie docenia codzienne, zwyczajnie, ale nadzwyczajne życie w obecności Bożej, w obecności niewiasty, w przyjaźni z nią. Jezus razem z nią robił wszystko. Mieszkali w jednym domu, razem spali, razem modlili się, razem pracowali, razem przeżywali radości, trudności, cierpienia, wszystko razem. Jeśli Bóg tak bardzo chce ci pokazać, jak ona jest ważna dla Niego, to dlaczego my nie robimy tego, do czego zaprasza nasz sam Bóg? Do takiej przyjaźni z niewiastą. Przyjaźń to nie jest odmówienie różańca tylko. Czy przyjście na nabożeństwo majowe, czy odśpiewanie godzinek, czy powieszenie sobie medalika z Matką Bożą, albo noszenie różańca w kieszeni. Kochani, szalona różnica pomiędzy tym, kiedy masz swoją kochaną przyjaciółkę i na przykład każdego dnia 30 minut z nią rozmawiasz, niech to będzie symbol naszej modlitwy różańcowej, a postanowieniem, aby sprzedać wszystko, co masz i wprowadzić się do jej mieszkania, aby mieszkać razem z nią. Albo zaprosić ją, żeby ona wprowadziła się do twojego mieszkania, aby mieszkać z nią razem. 24 ha. Razem. Czyli wszystko robić razem. Przeżywać każdą chwilę dnia i nocy razem. Słówko razem jest tu kluczowe, ponieważ jak zapraszasz ją do każdej chwili swojego dnia, to masz nieustanną świadomość jej obecności przy tobie. Wielu świętych na różne sposoby wyobrażało sobie jej obecność. Ona nie staje pomiędzy tobą a Jezusem. Wiemy, że jesteśmy świątynią Trójcy Świętej. W nas mieszka Trójca Święta. 24 ha. Natomiast ona zaprasza nas, abyśmy zamieszkali w niej, w jej sercu, w jej łonie, w jej ramionach, pod jej płaszczem. 24 ha. Czyli kiedy ja uświadamiam sobie, że mieszkam w niej, w jej ramionach, ona mnie obejmuje teraz swoimi ramionami i przytula do serca, patrzy przeze mnie na was, uśmiecha się przeze mnie do was. I w tym objęciu, w tym przytuleniu jesteśmy 24. I razem z nią wchodzę w głębie mojego serca, gdzie jest Ojciec, Syn i Duch Święty. Rozumiecie? Nikt nie przeszkadza. Nikt nikogo nie zasłania. Wtulony w Maryję, trzymając ją za rękę, ona wprowadzi mnie w głąb mojego serca, gdzie jest Ojciec, Syn i Duch Święty. Z Maryją się modlę. Maryja objawia mi Ojca i Syna i Ducha Świętego we mnie. Uczy mnie relacji z Ojcem i Synem i Duchem Świętym we mnie. Czy rozumiecie? Ona nie staje pomiędzy Bogiem a tobą. Ona nie zasłania Boga, stając pomiędzy Bogiem i tobą. Tu nikt nikogo nie zasłania, bo ona jest przezroczysta. Tutaj nie ma żadnego problemu, żadnej sprzeczności. Kluczem do tego, aby żyć jej poświęceniem i widzieć cuda, które dzieją się w szczególnej przestrzeni intymności z Trójcą Świętą w tobie, jest życie z nią 24 ha w jej sercu, w jej ramionach, w jej łonie. Wybierz metaforę, która najbardziej ci odpowiada i zacznij to robić. Ona jest królową pokoju, uspokoi twoje serce. Uspokoi twoje emocje. Egzorcyzmuje cię ze wszystkich lęków. Będąc cały jej, pośród największych burz swojego życia będziesz odpoczywał jak mały Jezus w jej ramionach, nie bojąc się niczego i nikogo, mając wpatrzone oczy swoimi oczami w Ojca i Syna i Ducha Świętego, który jest w Tobie. Ona będzie przenikać Twoje spojrzenie, będzie przenikać Twoje myśli, będzie przenikać Twój uśmiech, przenikać Twoje gesty, Twoje ciało. I wraz z nią zanurzysz się w kontemplacji Trójcy Świętej w Tobie. I na dobrą sprawę od tego dopiero zaczyna się prawdziwe chrześcijaństwo. Zaczyna się prawdziwa modlitwa, która nie jest sklepanym paciorkiem, tylko jest głębokim przeżywaniem intymności z tym, który kocha mnie, miłością, której nie potrafię sobie wyobrazić, a Maryja otwiera moje serce na Jego miłość, na takie poznanie Boga, jakiego nigdy wcześniej nie miałem. To jest właśnie droga maryjna. Ona nie jest mariocentryczna. Nie można kochać za bardzo Maryi. Niektórzy drżą ze strachu, że ci, którzy poświęcają się Matce Bożej, oni mogą za bardzo pokochać Maryję. Nie daj Boże, żeby za bardzo pokochali Maryję. Niektórzy ukuli takie terminy, na przykład maksymalistyczna maryjność. Kompletna bzdura. Pokaż mi człowieka, który bardziej jest w stanie pokochać Maryję, niż pokochał ją Bóg. Czy jesteś w stanie bardziej kochać Maryję, niż pokochał ją Jezus? Powiedz mi. Czy możesz pokochać Maryję bardziej, niż kocha ją Bóg? Powiedz mi. Nigdy nie spotkałem człowieka, który autentycznie kocha Maryję, żeby miał problemy z boskością Jezusa, żeby stawiał Maryję ponad Jezusa. Nigdy kogoś takiego nie spotkałem. Wiem natomiast, że jest ktoś, kto bardzo się boi, żebyśmy nie weszli w taką relację z nią. To ten, któremu to zapowiedziano, wprowadza nieprzyjaźń pomiędzy ciebie a niewiastę. Pomiędzy twoje potomstwo wężu a jej potomstwo. Ona zmiażdży ci głowę. I pamiętaj o tym wężu. Ona zmiażdży ci głowę. Jest ktoś, kto potwornie się jej boi. Jest ktoś, kto potwornie boi się jej, którą trzymasz za rękę w swoim życiu duchowym. Jest ktoś, kto potwornie boi się twojego poświęcenia się jej, twojego całkowitego oddania się jej. Kochani moi, chciałbym, abyśmy weszli z pełną świadomością, stając się jej potomstwem. Ponieważ wiecie o tym dobrze, że to jej potomstwo razem z nią będzie kluczowe w zmiażdżeniu szatana przed paruzją Jezusa Chrystusa. Czy nawet w paruzji Jezusa Chrystusa. Jak w pierwszej księdze rodzaju jest zapowiedziana niewiasta i potomstwo, które zmiażdży węża, tak w ostatniej księdze Pisma Świętego jest pokazane, że wąż, tutaj w symbolu smoka, Apokalipsa mówi, to jest starodawny wąż. Jaki starodawny? No ten z Księgi Rodzaju. Staje przed niewiastą, która ma urodzić dziecko. Ta niewiasta krzyczy z bólu rodzenia. Smok chce pożreć jej dziecko. Kiedy niewiasta rodzi to dziecko, jest ono porwane od razu do nieba. Kim jest to dziecko? To jest Jezus Chrystus. Szatan nie może mu nic robić. Ale oto w kolejnych wersetach pojawia się potomstwo niewiasty. Ten syn jest już w niebie. On teraz rózgą żelazną sprawuje władzę z nieba. Jest powiedziane, że smok rozgniewał się na niewiastę i rozpoczął walkę z jej potomstwem. A oni zwyciężyli to potomstwo, zwyciężyli smoka dzięki krwi baranka, dzięki świadectwu słowa Jezusa Chrystusa, czyli dzięki stylowi życia opartemu Ewangelię. I że nie umiłowali swojego życia, ale woleli śmierć przyjąć, niż zdradzić Jezusa. Pomyślmy o tym. W kontekście chociażby wielu z was, którzy poświęcili się Matce Bożej. Jakie nosimy świadectwo Jezusa? Czy ludzie nas rozpoznają jako Jezusowych? Czy widzą w nas świadectwo życia Ewangelią? Czy ludzie widzą w nas krew baranka, którą żyjemy? Krew baranka przelaną na krzyżu. Czy widzą w nas, nie? Dzieło krzyża, które dokonało się na Golgocie. Czy widzą w nas krew baranka, która przemienia nas w Eucharystii, kiedy przyjmujemy go w ciele i krwi? Dlaczego Bóg dał tyle cudów eucharystycznych? Również nam w Polsce, przed wybuchem pandemii. Że cuda eucharystyczne nie są po to, żeby nagrodzić kogoś za wiarę. Tylko są dramatycznym krzykiem Boga z powodu naszej niewiary, a szczególnie niewiary kapłanu, co się w czasie pandemii objawiło dramatycznie. Przecież cud eucharystyczny na czym polega? Na tym, że kiedy kapłan nałoży swoje dłonie, Duch Święty stąpi na opłatek, przemieniając go w ciało Jezusa. Stąpi na wino, które przemieni w krew Chrystusa. Wszyscy będziemy przeniesieni na Golgotę. Dlaczego cud eucharystyczny? Ponieważ w tych przypadkach badana zakrwawiona hostia wykazuje to, że jest to tkanka mięśnia sercowego we wszystkich przypadkach o tej samej grupie krwi. Jest to serce w stanie agonalnym, zmiażdżone przez cierpienie. Skąd o tym wiedzą histopatolodzy? Bo kiedy badają tkankę mięśnia sercowego, widzą ogromną ilość białych ciał. Czyli to serce jest zmiażdżone cierpieniem. To serce jest w stanie agonalnym. Ale to, co najbardziej szokuje naukowców i czego nie są w stanie wytłumaczyć, to to, że to serce w trakcie badań żyje. To serce żyje. Za kilkanaście minut przyjmiemy do naszego serca żyjące serce Boga, umierającego na krzyżu z miłości do nas, zmiażdżonego cierpieniem wywołanym przez Twoje i moje grzechy, świństwa, podłości, zdrady i niewierności. I On nam to wszystko przebaczy, biorąc to na siebie. Ponieważ Jego największym marzeniem jest przyjść do nas i zamieszkać w nas. Połączyć siebie z nami. Każdą komórkę swojego ciała z każdą komórką Jego ciała. Aby On nas był tak intymnie, tak blisko, tak zjednoczony, jak nawet mąż z żoną nie jest w akcie najpiękniejszej intymności. On jest jeszcze bardziej zjednoczony z Tobą. Kto nam to najpiękniej objawia? Maryja. Bo ona dała swoje ciało i swoją krew Jezusowi. On wziął od niej ciało i krew. Jezus nie miał DNA Józefa. DNA wziął od Maryi. Ciało i krew wziął od niej. Co nie znaczy, że przyjmujemy ciało i krew Maryi w dosłownym tego słowa znaczeniu. To jest Bóg człowiek. To ciało jest boskie, przebóstwione i krew jest przebóstwiona. Ale ona najpiękniej potrafi dać nam swojego Syna w Eucharystii i objawić moc Jego ciała, Jego krwi w naszym ciele i w naszej krwi. I tak jak powiedział kardynał Sarach, nie? Jest niesamowite zdanie. Celem ataku szatana w Kościele będzie Eucharystia, realna obecność Jezusa w niej. To jest ostatecznym celem ataku szatana na Kościół. Zniszczenie realnej obecności Jezusa w Eucharystii. Tyle. Niech Duch Święty nas prowadzi i zakorzenia to Słowo. I niech to Słowo wyda owoc stukrotny w naszym sercu i w naszym życiu. Amen.
Bywają chwile, gdy jestem sam, nie mam do kogo użalić się. Pragnę odnaleźć drogę do Ciebie, bo wiem, że zawsze Ty kochasz mnie. O Królowo, o Królowo, Matko ma, bądź tu przy mnie, bądź ze mną znów. O Królowo, o Królowo, Matko ma, bądź tu przy mnie, bądź ze mną znów. Wszystko w tym życiu jest takie proste, bo Ty mi, Matko, pomagasz mi. Są jednak chwile, jest mi ciężko i jakże smutno samemu żyć. O Królowo, o Królowo, Matko ma, bądź tu przy mnie, bądź ze mną znów. O Królowo, jak ta gwiazda, którą zapala, gdy smutno mi. Wierzę, że zawsze dodasz mi mocy, abym mógł z Tobą na zawsze być.